Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Witam Państwa w kolejnym spotkaniu z historią Jeleniej Góry. Tym razem gościem naszym jest pani Ania Bilińska z domu Pełka i zawsze później, dzień dobry pani Aniu, dodała pani parę elementów arystokratycznych. Proszę to powtórzyć.
Dzień dobry, nazywam się Anna Bilińska z domu Pełka, herbu Janina. Moja mama z domu Jakacka, herbu Radwan, a moja babcia Mińska, herbu Prus III.
Proszę Państwa, no więc rozmawiamy tu po trosze z arystokracją, ale jak się okaże, to życie pani Ani w powojennej Polsce przebiegało całkiem, no, nie arystokratycznie. Pani Aniu, urodziła się pani w Jędrzejowie. Rodzice skąd pochodzili?
Rodzice moi pochodzą z Kieleckiego. Oboje, mama i tato z tamtej strony.
A dziadkowie?
Dziadek mój, Paweł Jakacki, był w połowie Litwinę, pochodził z północno-wschodnich Kresów. Tam odsuwał gdzieś tam dokładnie. No nie byłam tam nigdy w tamtych okolicach prywatnie, tylko z kajakami.
Miał bardzo ciekawy zawód.
Tak, dziadek mój był, jakby to się teraz powiedziało, architektem ogrodu. Zakładał w wielkich majątkach wielkie ogrody. No to były już takie z roślinami egzotycznymi. No. I moja mama przejęła ten zawód. No i my wszyscy po trosze jesteśmy miłośnikami ogrodu i ogrodnictwa.
No i tak się też stało, że właściwie studia na Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu połączyło pani rodziców, czyli mamę i tatę. Tam się właśnie poznali, stąd pani dzisiejsza nasza rozmówczyni.
Mama przed wojną nie skończyła studiów w Poznaniu, które zaczęła i tam brakowało jakichś ostatnich egzaminów i poszła na rolnictwo we Wrocławiu, ponieważ zaraz po wojnie uniwersytet już był czynny i razem z moją ciocią Heleną Jakacką. I tam poznali tatę. Tato mój był wtedy na rolnictwie i na prawie. No i poznali się we Wrocławiu. Ślub wzięli w Świętej Katarzynie.
Tato miał potężne problemy polityczne w związku z swoim aktywną działalnością w PSL-u.
Tak. Tato był znajomym Mikołajczyka i był szefem młodzieży studenckiej we Wrocławiu. No i wiadomo, że z tego powodu mieli różne problemy do tego stopnia, że rodzice no, wyjechali z Wrocławia, ponieważ byli tam, tato był trochę ścigany. Potem siedział rok, a może trochę dłużej. Mama wtedy była w ciąży i wróciła do swoich rodziców i dlatego ja się urodziłam w Jędrzejowie. Wtedy, kiedy tato był w więzieniu, mama była w ciąży z moją siostrą, która się też w Sędziszowie urodziła. Także my z Wrocławiem już potem nie mieliśmy kontaktu, tylko ciocia, która tam polonistykę skończyła, to tam mieszkała do śmierci.
Wróćmy do dziadka i tego pięknego zawodu. Ślady jego działalności jeszcze można zobaczyć gdzieś w Polsce, między innymi w Czarncy koło Włoszczowi i gdzieś
tak,
jeszcze?
W Krzelowie. Tylko tam teraz był technikum w wielu tych miejscach. Potem po przemianach, no to było technikum rolnicze na przykład, przypuśćmy tak jak w Krzelowie. I taka szkoła innymi się kieruje metodami, zasadami i potrzebami. Więc to, co było na przykład pięknym ogrodem, musiało być już jakimś miejscem użytkowym, bo tam był internat i na potrzeby internatu była na przykład kapusta posadzona, czy jakiś tam, tak. Mama tam była kierownikiem internatu, kierownikiem ogrodnictwa w Kocinach. No, w miejscu właśnie na terenach majątku, które tam w Szczekocinach miał właściciel.
Pani Aniu, miła Kielczanko, no bo wtedy Jędrzejów należał do województwa kieleckiego.
To jest Świętokrzyskie.
Świętokrzyskie, tak. Rozpoczęła pani edukację w szkole podstawowej. Do przedszkola, przypominam, wtedy się nie chodziło, bo wychowywał tamto pokolenie, rodzinny dom, najczęściej babcia z mamą. Tato zarabiał pieniądze. Natomiast poszła pani też tam do liceum w Jędrzejowie. To znane liceum, Jędrzejów zresztą dzisiaj też znany jest z jedynej w Polsce jedynego w Polsce Muzeum Zegarów Szybkowskich.
Tak.
Warto to zobaczyć. Proszę pana powiedzieć, co pani pamięta z tamtych licealnych czasów? Czy są może jakieś nauczyciele, którzy utkwili pani w pamięci?
Z liceum to tak szczerze powiedzieć, nie cierpiałam internatu. I tej presji, tego prostactwa, tego nie cierpiałam. Natomiast szkoła była na bardzo wysokim poziomie. Świętej pamięci już Tadeusz Krzeszowski, mój wychowawca i polonista, no, umarł ze 3 lata temu, pochowany z wielkimi honorami, był członkiem Szarych Szeregów. No tak jak profesor Ferenc, historyk. Nauczyciele byli bardzo dobrzy, kadra była wykształcona i patriotyczna, co trzeba powiedzieć, że ta szkoła bardzo dużo, była wielka dyscyplina, tak jak tutaj potem w liceum medycznym. Szkoła się trochę inaczej prowadziła niż teraz się szkoły prowadzą, więc ja bardzo dużo wyniosłam ze szkoły. Uważam tę szkołę za bardzo, bardzo dobrą szkołę.
Pani Aniu, to proszę powiedzieć, co się stało, że przyjechała pani do stolicy Karkonoszy, do pięknej wówczas, choć nieco niezniekształconej historycznie i architektonicznie Jeleniej Góry.
W roku 1965, kiedy byłam harcerką i drużynową w Jędrzejowie, drużynową zuchową, komenda Chówca wysłała mi do Cieplic, to była centralna szkoła instruktorów zuchowych, gdzie się mieści Politechnika. W tym pałacu Szawgoczów. I tam w roku 65 byłam na 115 kursie instruktorów. I po tym kursie była otwierana próba na podharcmistrza. Więc skończyłam ten kurs, to 3-tygodniowy. I tutaj poznałam swojego przyszłego męża. I w wieku lat 21 przyjechałam do niego.
Proszę panią, no i tak widzicie, państwo dwa serca zadrżały. No, z tego oczywiście jest potomstwo i nasza wspaniała gościni rozpoczęła pracę w jednym z najbogatszych i największych wówczas zakładów pracy w Jeleniej Górze. To jest słynnej ZWS, Zakładu Włókien Sztucznych Serwis Koza.
Tak, pracowałam tam w żłobku. Żłobek był tygodniowy, pracował od poniedziałku od 6 rano do soboty do 17. A pracowało się na 3 zmiany w takim tygodniowym trybie. Kierowniczką była pani Bronia Łabusiowa, która chyba do nieba poszła. I była to bardzo dobry człowiek, była pielęgniarką, bardzo dbała o dzieci, bardzo dbała o nas. I chociaż byliśmy z innej bajki, to bardzo ją ceniłam. Pracowałam tam lat 11. Normy były zupełnie inne dla wychowawców niż są teraz. Na przykład w grupie przedszkolnej takich 4-latków było 32 dzieci. Ja miałam wtedy swoje malutkie dziecko, to nie miałam siły ze swoim dzieckiem rozmawiać. Po takim huku, po takim hałasie i po takiej stresie, jaki był przy dzieciach. Równolegle, ponieważ moim pracodawcą była Serwis Koza, to kiedy się zwolniło miejsce w redakcji wspólnego celu, bo pan Kozar poszedł na emeryturę, na jego miejsce wszedł pan Adamski i mnie kadry Serwis Kozy zaproponowały pracę w redakcji, bo już tam wcześniej miałam jakieś publikacje.
Przypomnijmy państwu, że wspólny cel to był organ prasowy właśnie Zakładu Włókien Sztucznych Serwis Koza. Właściwie pierwszy taki periodyk, który się ukazywał w Jeleniej Górze, pisząc nie tylko o problemach samego zakładu, ale również o wydarzeniach z samej Jeleniej Góry. Pan Kozar, świętej pamięci redaktor naczelny, był znaną postacią w Jeleniej Górze. Ja jak przez mgłę pamiętam też tę postać, no bardzo nobilitującą i wspólny cel i cel Wiskozę. I pracowała pani tam jako dziennikarka, tak?
Tak, tak.
Niech pani powie, pani Aniu, coś o Celbiskozie tamtych czasów. Ile tam ludzi pracowało?
Celbiskoza to był potężny zakład. Ja wcześniej nie miałam do czynienia z przemysłem. Dla mnie tam wszystko było nowe, bo to było wszystko wielkie, ogromne. Około 4000 ludzi. No, trudno mi powiedzieć, bo to w różnych czasach różnie. No ale myślę, że ze względów trochę bardziej politycznych niż rzeczywistych zlikwidowano Celbiskozę, która mogła jeszcze jeszcze umrzeć śmiercią techniczną bez takich strat, jakie były.
Wschodza została zamknięta z uwagi na niesamowitą szkodliwość procesów technologicznych. Proszę przypomnieć sobie, pani Aniu, że rzeka Bóbr pokryta była na odcinku od Borowego Jaru aż prawie do Pilchowic białym kożuchem tej piany fenolowej. Tam tak. Nie było życia, więc ze wszech miar ta decyzja o zamknięciu tej celwiskozy dzisiaj, no patrzymy na to chyba też ze zrozumieniem. Przypomina sobie pani ten smród siarkowodorów, który
się odnosił. Oczywiście, szczególnie dla tych, którzy przyjeżdżali pierwszy raz i jechali koło przez zajezdnię, to się jeden na drugiego oglądał, kto to tam powietrze zepsuł.
Tak było rzeczywiście. No ale proszę panią, pamięta pani, kiedy zamknięto ten zakład, to była dla załogi wielka trauma.
To dla załogi, bo to były czasy, kiedy zamykano również inne zakłady, kiedy nie było właściwie pracy. To był rok, koniec grudnia 89 roku. Zakład był bardzo, nie tyle, że był bogaty, ale bardzo życzliwy dla ludzi. Był wielki socjal, wielka opieka nad pracownikami i ich rodzinami, dziećmi, emerytami, działkowcami, wędkarzami. Różne się organizowały akcje, różne wczasy, kolonie dla dzieci i ludziom to przestało, no nie mówiąc, że była wielka przychodnia lekarska, gdzie było i ginekolog i psycholog, i psychiatra, i neurolog. Wielu było takich specjalności, które potem ludzie zostali na lodzie, bo gdzie potem iść, jak nie ma tej przychodni, gdzie się chodziło dziś na jutro bez rejestracji w miesiącach, czy tam na półtora roku. Także dla ludzi to było bardzo wielkim szokiem.
No ale dostali się przecież odprawy, tak?
No, kto dłużej pracował, to dostał odprawę, no ale jak nie ma perspektywy na pracę, no to 3-miesięczna odprawa, to co to jest? To jest na przy drożyźnie, przy braku perspektyw, kiedy trzeba mieszkanie co miesiąc zapłacić. No ludzie robili co mogli, na przykład te słynne łóżka ze sprzedażą takich różnych drobiazgów na ulicy 1 Maja, to jest z tamtych lat widok.
Tak przypominam państwu, a szczególnie młodszemu słuchającego nas pokoleniu, że ulica 1 Maja, podobnie jak stadion sportowy w Jeleniej Górze, to było jedno wielkie targowisko, gdzie na łóżkach sprzedawały się towary przywożone z reguły z Niemiec, pomarańcza, cytryny, owoce południowe, proszki do prania, odzież, etc., etc. To, proszę państwa, był wymiar tamtych czasów powszechnej biedy i radzenia sobie za wszelką cenę po to, żeby utrzymać dom. Tak było, pani Anna.
Tak było.
Pamiętamy.
Pamiętam.
No, ale uśmiech losu jak zwykle nie opuszczał hrabianki Anny i znalazła pani pracę w internacie szkoły medycznej.
Tak, przez przypadek, ponieważ celwiskoza już jej nie było, ale ludzie byli, zorganizowaliśmy, jak co roku były kolędy w domu działkowca i tam w rozmowie z moją przyjaciółką, z którą jeździliśmy na narty, Marysią Pawlikową, była w szkole medycznej łaciniczką, potem germanistką. I ona mi zaproponowała pracę, że jest wolny etat w internacie, w medyku. I dziś na jutro od razu poszłam od 2 stycznia już do nowej pracy.
Liceum medyczne to była wspaniała placówka oświatowa, ucząca, przygotowująca do zawodu pielęgniarki. Pamięta pani, ile dziewczyn mieszkało w takim internacie?
No, nie pamiętam dokładnie, ile mieszkało, ale to myślę, że około 120 to na pewno.
No wiele tych starszych już dzisiaj koleżanek jest na emeryturach, ale niektóre jeszcze zdarzają się, że pracują w szpitalu, czy jeleniogórskich placówkach służby zdrowia, bo ci młodego pokolenia coraz mniej w zakresie pielęgniarstwa.
Tak, potem jak się skończyło pielęgniarstwo, otwarto kierunki inne do studium, takie pomaturalne. Tam był ratownik medyczny, asystent chyba dentystyczny. No tam parę różnych kierunków było takich już. No i młodzież była taka, która można powiedzieć z odpadów nie dostała się na studia. No to w taki sposób jeszcze można było się dokształcić, ale to już była inny poziom, inna młodzież niż liceum. Liceum to była dyscyplina, to było na wysokim poziomie kształcenie od podstaw.
Pamięta pani nauczycieli jakichś tamtych czasów?
No pamiętam. Ewa Tobisowa, pani moja przyjaciółka, obecnie mieszka w Opolu. Była w pewnych czasach kierownikiem internatu, bibliotekarką. Pani Cieślak. Chyba do tej pory jeszcze pracuję tam w tym karkonoskiej szkole. No, parę tam osób, ale to też już dawno lata.
Kazimierz Papadeńczuk był.
Pamiętam pana Papadeńczuka.
Pan Leszek Woźniak był dyrektorem nawet krótko czasu, pamiętam też. No to były nazwiska, ale i tu nie miała pani szczęścia, bo zaraz szkołę tą
tak
rozwiązanie.
Tak samo jak w Celwiskozie odeszłam z konieczności, bo już szkoła przestała być szkołą średnią, tylko było już studium, gdzie nie było młodzieży takiej no, niepełnoletniej i dlatego niepotrzebny był internat, znaczy internat jak internat, tylko niepotrzebna była obsługa pedagogiczna całodobowa czy popołudniowa. Więc przez rok internat przemianował się na Bursę i przyjęliśmy młodzież z innych szkół średnich z Jeleniej Góry. No przez ten ostatni rok to już był dla mnie koszmar, bo pracowałam tylko na noce. Przez cały rok pracowałam na noce i szkołę zamkniętą, szkołę się przemianowała na studium, no to już było też inny poziom.
I przeszła pani na emeryturę.
I przeszłam szczęśliwie na emeryturę.
I co młoda, aktywna emerytko pani ze sobą robiła z taką dynamiką, jaką pani do dzisiaj jeszcze prezentuje?
No szczerze powiedziawszy, że nie zawsze mam czas kawę wypić. Tak w spokoju, po ludzku, z celebracją, bo tak zwyczajnie to gdzieś tam chlipnę. Ale co? Nadal jeździliśmy na kajaki, pływaliśmy. Jeżdżę na nartach, jeździło się czasem trzy razy w tygodniu. Jeździliśmy jeszcze z rozpędu po Celwiskozie, jeszcze tam był do granitu. Jeździliśmy na basen, to też tam jeździłam.
Granit, proszę państwa, to był dawno ośrodek Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, taki luksusowy dom wypoczynkowy w Szklarskiej Porębie Dolnej.
No tam jeździliśmy na basen, ale równolegle, zależnie od pory roku. Mam działkę, no to tam się nie nudzę. Po działce są zbiory, to też się nie nudzę, bo trzeba to przetworzyć. W zimie mam narty, w jesieni mam grzyby. Oprócz tego jeszcze wzięłam dziecko po śmierci synowej. Miałam dziecko, wnuczka jako rodzina zastępcza. No to też jest dodatkowy no, absorbent i czasu i wszystkiego. Także nie nudzę się, nie.
Nie na jedno życie tę pani aktywność by pewno wystarczyła, ale proszę powiedzieć, co Ania Bielińska robi dzisiaj?
Dzięki Waldkowi Świętej Pamięci Wiśniewskiemu, który, bo ja byłam w PTT-ku zawsze, no ale on mnie i mojego znajomego wciągnął tutaj do KSON-u. No tutaj znalazłam się dzięki Waldkowi w KSON-ie, ale jeszcze wcześniej brałam udział, w roku to było chyba 13, jak ksiądz zorganizował takie kursy dla komputerowe dla 60+, chyba. I na tym kursie pierwszym byłam, który w ASIE w Szklarskiej Porębie miał. Tam byliśmy na takich najpierw przygotowaniu. Potem był kurs komputerowy. Z tego kursu musiałam zrezygnować, bo synowa umarła i wzięłam dziecko. Kurs był do południa, nie mogłam już jak chodzić. Więc w taki sposób poznałam się z ksonem. I jak Waldek umarł tutaj, no, trochę z konieczności zostałam No, trochę przejęłam jego koło Grotołaz. Właściwie nie jesteśmy Grotołazami w tym roku, chociaż do Kletna pojedziemy, żeby w jakiejś grocie być. Ale wycieczki próbujemy organizować. Takie, no jedne wychodzą, jedne nie wychodzą, jak to jest, bo czasem są zupełnie prozaiczne przyczyny. Natomiast jestem bardzo zadowolona ze współpracy z KPN-em. Tam jest świetna pani Ania Szwałek, która no bardzo mi pomogła i ona, nie wiem, na jakimś stanowisku chyba kierowniczym w Szklarskiej Porębie. Miałam wycieczkę na stawy podgórzyńskie z ornitologiem. Wycieczka miała być z geologiem, która nie wypaliła, bo we wrześniu miało być i była powódź, do Banku Genów. No także wycieczki bardzo sobie chwalę i w tym roku też mam zaplanowane parę wycieczek przy pomocy i z udziałem KPN-u.
Proszę Państwa, gościem naszym jest pani Joanna Bilińska o bogatej historii, no właściwie żywa historia wspólnego celu organu prasowego dawnego zakładu włókien sztucznych cel Viskoza, no działaczka PTTK, no i jak słyszycie Państwo, nijak niechcący i całe szczęście zrezygnować ze swojej aktywności, mimo już, że tych parę krzyżyków ma na plecach, choć jest dalej wyprostowana, prężna i bardzo spontaniczna. Pani Aniu, proszę uprzejmie, jeszcze niech nam pani powie, jak pani wspomina tę Jelenią Górę z lat 60.
Bardzo mi się, ja tu przyjechałam pierwszy raz w 65 roku, to byłam zachwycona, bo znałam Góry Świętokrzyskie, Jędrzejów, Kielce, no tamte miasta zupełnie inne. Tutaj z Cieplic organizowali nam wycieczkę, a to do Szklarskiej Poręby, do jazda pociągiem do Szklarskiej Poręby, to było dla mnie coś wspaniałego. Bardzo mi się tu podobało, bardzo mi się tu wszystko podobało i jazda tramwajem, którego w Jędrzejowie nie miałam i... No i właściwie ludzie z całego, mój mąż Lwowiak i moja rodzina, mojego męża, teściowie, a moja znowu rodzina, moi rodzice bardzo szanowali Lwowiaków i bardzo ich cenili za, no, za różne sprawy, które tam patriotyczne i inne. Także bardzo dobrze mojego męża przyjęli i... Ja tutaj się też bardzo dobrze poczułam w rodzinie męża. Bez żadnych takich problemów. No byliśmy, że tak powiem, z tej samej bajki.
Proszę Państwa, była to krótka opowieść o 60 latach bytności pani Ani Bilińskiej. Tutaj u nas w Jeleniej Górze, ale trochę w Jędrzejowie, trochę we Wrocławiu. Ponieważ wszystko, co dobre, się kiedyś kończy i nasza audycja. I wywiad z panią, do którego panią bardzo mocno namawiałem, aby zachować od zapomnienia te piękne czasy i wspomnienia. Zwyczaj jest taki, iż każdy z naszych miłych gości, no, wybiera sobie jedną melodię, którą będziemy mu dedykowali, a w tym przypadku jej dedykowali. Co pani wybiera?
Sen o Warszawie.
Proszę Państwa, Czesław Niemen, pani Anna Bilińska i Sen o Warszawie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał jak przywita pięknie nas. ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?